Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana, i jakie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także i jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. To dzisiejsze rozważanie nad Słowem. Myślę, że warto rozpocząć od takiego krótkiego słowniczka biblijnego, tak byśmy lepiej zrozumieli, co Bóg chce nam powiedzieć. Widzimy dzisiaj Jezusa, który idzie do swojego rodzinnego miasta, do Nazaretu, tam, gdzie się wychował. Towarzyszą mu uczniowie i w szabat idzie do synagogi. Pierwsze słowo, synagoga. Żydzi mieli jedną świątynię w Jerozolimie. To tam najczęściej pielgrzymowali na święto Paschy, bardzo tłumnie. Natomiast w szabat, w swój dzień święty, spotykali się w synagodze, czyli w domu Bożego Słowa, po polsku w bożnicy, właśnie po to, by słowa słuchać. To tam Jezus wejdzie i będzie czytał fragment proroka Izajasza, który odniesie do siebie, co spowoduje oburzenie i nawet chęć unicestwienia Jezusa poprzez zepchnięcie go, czy też ukamienowanie. Kolejny szczegół i kolejne słowo to bracia i siostry Jezusa. To jest pewne sformułowanie, które do dzisiaj funkcjonuje w świecie semickim. Tak nazywano krewnych. Jezus nie miał rodzeństwa, żebyśmy tutaj nie ulegli jakiemuś błędnemu wrażeniu. Zresztą w Kościele też, w sensie takim duchowym, mówimy do siebie bracie, siostro, tak się zwracamy do siebie na przykład na pielgrzymce. Kto był albo się wybiera, to będzie mógł poznać ten klimat, kiedy naprawdę autentycznie to braterstwo daje się odczuć i kiedy tak właśnie się zwracamy, to później, jak kończy się pielgrzymka, wielu bardzo tęskni za takim właśnie klimatem i wspomina i często mówi, że mu tego brakuje. Jest też mowa o tym, że Jezus był synem cieśli. Cieśla to taki, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, wytwórca sprzętu AGD, coś więcej niż stolarz. Tym zajmował się przede wszystkim opiekun Pana Jezusa, czyli święty Józef, ale o Jezusie także mówili, że jest synem cieśli, być może także tymi czynnościami się zajmował. Z pewnością taki zawód był z jednej strony niezbędny i bardzo potrzebny we wsi czy miasteczku, ale z drugiej strony chyba nie należał do jakichś wysoko usytuowanych stanów w społeczeństwie. I wreszcie ostatni szczegół, dość istotny dla zrozumienia tego dzisiejszego słowa, to cuda. Cuda to są wydarzenia nadprzyrodzone, czyli będące nad przyrodą, przekraczające prawa panujące w przyrodzie. Bóg czyni cuda. Czynił cuda Jezus, nawet mimo nieprzychylnej atmosfery okazuje się, że wkładał ręce i uzdrawiał, nawet tam, w tej swojej krainie, która go w jakimś sensie odrzuciła, czyni cuda, ale cuda to nie są jakieś cudawianki, powiedzielibyśmy, niecodzienne zjawiska polegające na jakichś, nie wiem, czarach, czy jakimś innym jeszcze udawaniu czegoś, czym to nie jest, tylko cud ma zawsze charakter religijny. Cud jest zawsze w perspektywie wiary. To znaczy Bóg wymaga wiary, by uczynić cud, albo czyni cuda po to, żeby wzbudzić wiarę. I w takim rozumieniu trzeba to czytać, dlatego że słowo wiara, czy w ogóle rzeczywistość wiary jest tutaj bardzo istotna dla zrozumienia tegoż dzisiejszego słowa. I w ten sposób odsłania nam się całe spektrum tego dzisiejszego rozważania, czy tej dzisiejszej sceny, w której Jezus nie zostaje zrozumiany, nie zostaje przyjęty wśród swoich. Można to na gruncie takim psychologicznym wyjaśnić i nawet zrozumieć, że tak właśnie jest. Oczywiście nie jest to właściwe, ale tak jest i tak było i prawdopodobnie tak będzie, dopóki się nie wyzbędziemy pewnych schematów myślowych. Bo tak właśnie, zwłaszcza w małych społecznościach, funkcjonujemy. Przecież znamy tego człowieka. Przecież ludzie popełniają błędy. A przecież jak ktoś był młody, to narobił mnóstwo głupot. Przecież my go znamy. My wiemy, jak go tutaj przezywają. Wiemy, kim są jego rodzice. I nawet jeśli by się nawrócił, albo by się wykształcił, zależy, jaką przestrzeń mamy na myśli, no to my już mamy swoje zdanie i szufladkujemy ludzi. To się dzieje dzisiaj również. I tak się też zadziało z Jezusem. Tak został potraktowany Jezus. Jaki był tego powód? Trudno powiedzieć. Być może zazdrość, a być może nawet zawiść. Czym się różni jedno od drugiego? No taka anegdota. Gdy jeden porucznik zostanie kapitanem, a drugi mu zazdrości, to jest właśnie, czy się smuci z tego powodu, bo zazdrość jest smutkiem z powodu dobra, to jest zrozumiałe, bo są na równi. Jeden drugiemu zazdrości. Natomiast co to jest zawiść? Jest to sytuacja, kiedy jeden porucznik zostanie kapitanem, a zazdrości mu aptekarz. To zupełnie absurdalne i nieuzasadnione. I tak chyba zadziało się w Nazarecie, że oni poczuli w sercu zawiść i odrzucili nie tyle swojego ziomka, ale odrzucili samego Boga. Dlatego, że rozumiejąc, kim jest Jezus Chrystus, rozumiemy też, że mamy do czynienia tutaj z czymś więcej, mianowicie z odrzuceniem nie tylko swojego, nie tylko człowieka, ale samego Boga, bo kiedy Jezus czyni cuda, to właśnie na potwierdzenie tego, kim jest. A wiąże się to, jeśli już mówimy o odrzuceniu Boga, z niewiarą. I Jezus to im zarzuca, więcej dziwi się. Ogarnia go jakiś rodzaj zdziwienia z powodu tej niewiary, bo przecież w innych rejonach z dość dużymi, powiedzielibyśmy tak po świecku, sukcesami głosił słowo, działał i objawiał to, kim jest, czyli to, że jest Bogiem. I właśnie do tematu niewiary tutaj trzeba byłoby się chyba dzisiaj najbardziej odnieść i na nim skupić. Mówi się dużo o różnych statystykach, czy tam nam ubywa, czy tam nam nie ubywa. To nie jest miarodajne, bo ja wiem jakby od kuchni, jak to się wszystko robi, jak to się oblicza. Statystyka to jest też jeden z rodzajów kłamstwa. To zależy, jakie się metody zastosuje, jakiego klucza użyje, to nam wychodzi to czy owo. Kłamstwem wielkim jest, przeciwko któremu będę protestował niezłomnie, że nasze kościoły, mówię tutaj o Polsce, są puste. Przykładem jest chociażby nasza parafia, ale zapewniam Państwa, że również w innych rejonach Polski nie jest źle. Nie znam sytuacji zachodniopomorskiego obszaru, ale we wszystkich innych nie jest tak źle. Natomiast to są statystyki po pierwsze, a po drugie to jest mierzalna tylko i wyłącznie religijność, czyli praktyki pobożnościowe. To się da zmierzyć. Natomiast czy da się zmierzyć wiarę? W jakim sensie też? Ale nie przy pomocy wywiadu, jakichś respondentów, ankiet i słupków, ale przy pomocy życia. Bo to nie wystarczy tylko mówić tak, wierzę, ale według wiary, według Ewangelii żyć. A z tym jest już gorzej. I okazuje się, dla mnie to było dość nowe odkrycie, że istnieją w świecie nie tylko tak zwani wierzący, lecz niepraktykujący, czyli ludzie, którzy twierdzą, że wierzą, ale nie chodzą do kościoła. No tak jakby wegetarianin mówił, że jest wegetarianinem, ale żarł, za przeproszeniem, mięso. Jest to totalny absurd i to się kupy nie trzyma, no ale tak niektórzy sobie bredzą po to, żeby uzasadnić swoją właśnie niewiarę. Natomiast okazuje się, że istnieje jeszcze inna odmiana pseudokatolików, którzy są praktykujący, ale jednak niewierzący. I mamy ich w kościołach bardzo wielu. Odkryłem to w poprzedniej parafii Kiedy młoda dość dziewczyna, która chodziła na pielgrzymki, przyszła i o sobie samej w takiej prawdzie i pokorze powiedziała: ja jestem, proszę księdza, jak takie chrześcijańskie zombie. Kojarzymy te filmy fantastyczne, w których takie są żywe trupy i tak umarły już, ale niby łażą, nie ma w nich na pewno życia. Ona siebie samą porównała do kogoś takiego, bo mówi: jestem w kościele co niedzielę, bo taka jest tradycja u nas na wsi. Zobaczcie, że w małych społecznościach to jest łatwo sprawdzić. My wiemy, kto do kościoła chodzi, prawda? I wiemy też, kto nie chodzi, bo to jest bardzo widoczne. I tak pozytywnie, żeby tam nie krytykować, nie czepiać się tylko w sensie jakimś negatywnym. Kiedyś rozmawiam z jednym człowiekiem, potrzebowałem jakiejś rzeczy i on mówi: tego księdzu polecam, bo ja go... Była tutaj już trochę większa społeczność, większa parafia, ale mówi: ja go widuję w kościółku. On chodzi do kościółka, nie? I to jest jakaś taka dobra opinia o tym człowieku, nie? Że jak chodzi do kościoła, to coś już znaczy. To już można jakby na coś liczyć. To można się czegoś spodziewać. Oczywiście nie zawsze, ale jednak. My o tym wiemy, kto chodzi, a kto nie chodzi, ale okazuje się, że można chodzić tylko z przyzwyczajenia. Można chodzić od oka ludzkiego. Można chodzić z tradycji uświęconej wiekami, ale tak naprawdę być tutaj nieobecnym duchem, nieaktywnym w żaden sposób, pasywnym i zachowywać się ostatecznie jak warszawski widz. To znaczy siedzę, założę sobie nóżkę na nóżkę, a tym nie baw. Jakimś wielkim smutkiem napełnia mnie sytuacja, w której widząc wasze twarze, choć krótkowzroczny jestem, to jednak widzę nawet tych pod chórem, choć może trochę w sposób już zamglony. I widzę, że nawet ustami nie ruszają, kiedy jest ta ich rola. Proszę Państwa, msza święta to nie jest jakiś show czy stand-up jednoosobowego aktora, czyli księdza, który tutaj występuje i robi coś, żeby Państwu było miło i żeby w niedzielne popołudnie czy przedpołudnie zająć Państwu odrobinę czasu. Nie, msza święta to jest rzeczywistość duchowa. Tu Bóg jest obecny, zaraz do tego wrócę. I tutaj my wszyscy bierzemy udział w tym. Participatio actuosa. Mamy czynny udział brać we mszy świętej przez postawy, przez gesty, przez śpiewy. Ja wiem, że nie wszyscy potrafią śpiewać, ale niechże chociaż ustami ruszają. I przez odpowiedzi. A niektórzy są tak zmęczeni, co też bardzo rozumiem, bo przecież żniwa idą, że Państwo mają dużo pracy i może dlatego tutaj nawet przysypiają, może ksiądz czasami trochę nudno gada, może jest duszno, ale żeby nawet Ojcze Nasz nie wyszeptać na mszy świętej, no to jest jakieś po prostu nieporozumienie. I to są tylko gesty, można powiedzieć tutaj, ale tak samo może być albo jeszcze bardziej w życiu. To znaczy, no się deklaruje, no przyszedłem, ale to nijak się nie przekłada na moje wybory moralne, na moje decyzje, na mój światopogląd, na moje jakieś życie codzienne. I to byłby dramat, gdybyśmy jedno z drugim rozdzielali. Wspomniałem też o tej obecności Pana Jezusa w Eucharystii, o żywej i realnej obecności. Mówiliśmy o tym w Boże Ciało, ale była taka sytuacja z tydzień czy dwa tygodnie temu, ja już tutaj w tygodniu o tym wspominałem, ale dzisiaj sobie pozwolę, korzystając z tego, że jest nas trochę więcej, przypomnieć o tym jeszcze raz. Przyszła jedna pani i z wielkim smutkiem zwróciła uwagę, roztrzęsiona wręcz, dlaczego nikt nie przyklęknął, jak ksiądz Mateusz szedł do chorego. Proszę Państwa, jeśli ksiądz jest ubrany w komrze i w stułę i niesie na piersiach jakieś pudełeczko zwane bursą, to ma tam w środku najpewniej najświętszy sakrament. Idzie z Panem Bogiem, jak to się mówi. Kiedyś się chodziło z dzwoneczkiem. Ja taki dzwonek w domu posiadam. Jeśli Państwo sobie życzą, ja mogę w ten sposób chodzić. Ale myślę, że tu nie o to chodzi, żebyśmy automatycznie na dzwonek klękali czy wstawali, tylko chodzi o świadome przeżywanie Eucharystii, ale też przeżywanie swojej wiary. Jeśli idzie ksiądz z Najświętszym Sakramentem, to wypadałoby chyba przyklęknąć. Bo jeżeli Bóg jest dla mnie rzeczywiście Bogiem, jest numerem jeden, jest kimś najważniejszym, jeśli ja w Niego ufam i Jemu wierzę, jeśli Jego propozycja i obietnica szczęścia, które się nie skończy, nie chwilowego szczęścia, ale szczęścia wiecznego, jest dla mnie sensowna i istotna, no to przecież przed Bogiem klękam, nie przed księdzem. Ani ksiądz proboszcz, ani Mateusz, ani ja nie będziemy wymagali, żeby Państwo przed nami klękali. Broń Boże, to by była wielka pomyłka, bo uczcić człowieka, to jest jakaś klęska i katastrofa. Ale tu chodzi o Boga. A co żeśmy wyprawiali chociażby w Boże Ciało, żeby tylko swojej spódniczki nie ubrudzić, albo też swoich spodni w kant. Jeżeli ja rozumiem, że to jest Bóg, to nie ma zmiłu. Ja mam właściwie ustawioną hierarchię wartości. Nie ma, że jest błoto czy nie błoto. Ja klękam, bo to Bóg idzie. I więcej, ja o tym mówię, strzępię sobie jęzor, a później udzielamy komunii świętej dla chóru po pierwszej mszy świętej, a kandydaci do bierzmowania ha, ha, ha i hi, hi, hi w zakrystii stoją. Nikt nie uklęknął. No na litość boską. Jeżeli o tym nie będziemy wrażliwi, jeżeli o tym nie będziemy pamiętali, jeżeli tego nie zrozumiemy, to co dopiero w życiu, jak wyjdziemy z kościoła? To co dopiero w innych sprawach, w których mamy taki mętlik, w których nie ma jakiejś jasności, w których gubimy się i nie wiemy, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Żeby tak nie powiedziano o nas, jak Bóg powiedział do proroka Ezechiela o swoim ludzie wybranym, że jest to lud oporny, że ich przodkowie występowali przeciwko Panu Bogu, że to ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Żeby tak o nas nie powiedziano. Miejmy w sobie tę wrażliwość i tę świadomość, w czym uczestniczymy i w kogo wierzymy. I kto jest dla nas najważniejszy. Bo jak się dalej okazuje z tego tekstu, bo mówię tu o pierwszym czytaniu i cytuję pierwsze czytanie, jeżeli nawet dalej będziemy trwali przy swoim, jeżeli dalej będzie w nas taka obojętność, to Bogu chodzi o to, szanując naszą wolność i to, co zrobimy z tym, o czym mówię, chodzi o to, żebyśmy byli świadomi, że prorok jest wśród nich, że był ktoś, kto nam o tym przypomniał, że ktoś nas na to próbował uwrażliwić, że nastawał w porę i nie w porę, że mówił słowa, które nie były wygodne, które nam się wcale nie podobały, bo tak to funkcjonuje. Jeżeli mamy do czynienia z prorokiem, który idzie w imię Boga, bo prorok po to właśnie jest, to wówczas może pojawić się sytuacja, że nam się to nie spodoba, gdyż na przykład nasze życie nie będzie do tego w żaden sposób pasowało. I co wówczas można zrobić? Wyjścia są zasadniczo dwa. Jeżeli słyszę jakieś słowo, które jest twarde i które jest nieprzyjemne dla mnie, które jest wymagające, to ja się mogę, a moje życie do tego nie przystaje, to albo się mogę nawrócić, czyli dostosować moje życie do Słowa Bożego, do tej drogi wyznaczonej przez Pana Boga, ewentualnie może zaistnieć, bo wtedy właśnie istnieje coś takiego, o czym psychologia mówi, że jest to zwany dysonans poznawczy, czyli taki kontrast. Ja o czymś wiedziałem, byłem przekonany w 100%, że tak jest, i teraz dowiaduję się, że jednak jest inaczej. I jest jakiś niesmak, jest jakiś niepokój, coś tam się nie zgadza. I człowiek zasadniczo zmierza do tego, żeby to uporządkować, żeby coś z tym zrobić. I robi to na różne sposoby. Albo sobie racjonalizuje, albo sobie redukuje, albo się usprawiedliwia, albo tłumaczy, albo stosuje mnóstwo argumentów, albo nawet argumenty ad personam, czyli mówi, ten co to mówi, to jest głupi, albo bredzi. Coś musimy z tym zrobić. I co Państwo zrobią, to już jest Państwa jakby decyzja, ale żeby nie było, bo Bogu zależy na tym, jak wynika z pierwszego czytania, żeby nie było, że ktoś o tym nie mówił. Niech wiedzą, mówi Pan, że jest prorok wśród nich. Natomiast lekarstwem na to, żebyśmy nie byli ludźmi o bezczelnych twarzach i nie mieli zatwardziałych serc, jest pokora, którą dzisiaj prezentuje nam święty Paweł. Mnóstwo objawień, których doświadcza, apostoł narodów, człowiek po prostu niezłomny, niesamowicie wykształcony, o wielkiej erudycji, ale mimo tego doświadcza czegoś, co nazywa ościeniem. Bibliści się spierają i stawiają różne tezy co do tego, czym to mogło być. Jedna z tez głosi, że być może była to nieczystość natury nawet seksualnej, z którą się Paweł zmagał i nie mógł sobie poradzić. Nie wiemy tego, to jest tylko teza. Natomiast było coś, co mu doskwierało. I on mówi, Pan mi powiedział na tą sytuację, na to upokorzenie, na ten policzek wysłannika szatana, na to, że ja ciągle upadam, powiedział mi, nie martw się, wystarczy ci mojej łaski, bo moc w słabości się doskonali. I jak Paweł coś takiego usłyszał, to już się tym nie przejmował, bo ufał Panu Bogu, a nie sobie. Może tu jest pies pogrzebany, że my mamy za mało pokory. Że skoro nie klękamy przed Najświętszym Sakramentem, skoro nie potrafimy uwierzyć Panu Bogu, bo jesteśmy mądrzejsi i mamy swoje wizje na różne sprawy, to właśnie dlatego, że pycha nas zeżera. I więcej, Paweł mówi, że najchętniej chełpił się będzie ze swoich słabości. Tu nie chodzi, broń Boże, o to, żeby się chwalić grzechami, bo dzisiaj i takie rzeczy zdarzają się w świecie, że ludzie albo nie, mówią, że nie ma grzechu. To jest największy problem, jak mówił Jan Paweł II, że jest brak świadomości grzechu, a są nawet już tak odważni, że oni się chwalą na Facebookach, wśród znajomych, na różnych tam portalach społecznościowych, się chwalą grzechem. To jest po prostu pomyłka totalna i to, co to w ogóle jest. Natomiast to nie chodzi Pawłowi o to, tylko mówi, że właśnie skoro Bóg ma taką moc, to ja się będę chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Bo te słabości Bóg zamienia w moc. Zobaczcie, bracia i siostry, że Bóg nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych. Wykorzystując czasami bardzo słabych ludzi po to, żeby nas uratować z nieszczęścia grzechu. Amen.